Przy mikrofonie Krzysztof Losz, moim Państwa gościem i wiceprezydent Radomia Hanna Kwiecień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani prezydent, w całej Polsce, tak przynajmniej wynika z różnych informacji, dopinana jest sprawa tych nowych kontraktów dla szpitali, bo jak pamiętamy, pierwsze były zawierane tylko na kilka miesięcy. Czy Radomski Szpital Specjalistyczny już ten kontrakt nowy ma podpisany?
Tak, ma podpisany, natomiast chcę powiedzieć, że to jest na bardzo krótki okres czasu, bo raptem 2 miesiące. To wynika z tego, że wchodzi nowy system rozliczania tak zwanej jednorodnej grupy pacjentów i no, wszystkie szpitale mają na tak bardzo krótki okres czasu, ale mimo to bardzo się cieszymy, ponieważ odkąd funkcjonowały kasy chorych i Narodowy Fundusz Zdrowia, odkąd funkcjonuje, to nasz radomski szpital był pokrzywdzony w odniesieniu do szpitali specjalistycznych funkcjonujących na Mazowszu. Z uwagi na to, że wszystkie te szpitale praktycznie podlegały pod pana marszałka, natomiast nasz jeden pod miasto. I był traktowany jak taki mały szpitalik powiatowy, a przecież wiemy, że to jest duży szpital, szpital z bardzo dobrą kadrą medyczną, z doskonałym zapleczem diagnostycznym i po prostu czuliśmy się cały czas bardzo, że tak powiem, tutaj dyskryminowani. Natomiast pierwszy raz osiągnęliśmy jakieś porozumienie i ten kontrakt jest przynajmniej na takim samym poziomie, jak mają szpitale, te szpitale tak zwane marszałkowskie.
Czyli tak zwana stawka za punkt.
Tak, stawka za punkt jest taka sama, po prostu 12,50. Mhm. Ponadto było bardzo duże zróżnicowanie w odniesieniu do tak zwanych 4 podstawowych oddziałów. My mieliśmy jeszcze zdecydowanie mniej za procedury realizowane na oddziale ginekologii, interny, chirurgii ogólnej i pediatrii, a przecież wiemy, że to są właśnie, jak już sama nazwa mówi, oddziały, które tak naprawdę przyjmują najwięcej pacjentów, i bo są to podstawowe tak zwane oddziały. I tutaj no, ten znaczne były różnice, a w tej chwili mamy taką samą cenę za punkt na tych oddziałach jak szpitale marszałkowskie. Jest to też kwota 12,50.
Można powiedzieć, że dobrze się stało, ale przekonywanie decydentów w cudzysłowie odpowiadających za pieniądze no, trwało prawie 10 lat, można powiedzieć, no bo będziemy mieli w przyszłym roku 10-lecie nowego systemu ochrony zdrowia tak naprawdę.
Tak, tak. To znaczy ja nie wiem, czy wcześniej było. Wiem, że pierwsza moja rozmowa w Narodowym Funduszu Zdrowia jeszcze z dyrektorem Jacyną, to jakby poprosiłam, żeby no, tutaj spróbował mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest taka właśnie procedura przyznawania i czym się kierują. No i, że tak powiem, widać było, że dla pana dyrektora było to bardzo kłopotliwe pytanie, bo trudno wytłumaczyć, że jakby kluczem do wyceny świadczenia zdrowotnego jest, kto jest organem założycielskim, czyli tak jakby pan marszałek leczył pacjentów, a nie konkretni lekarze posługujący się konkretnym sprzętem. Ja uważam, że to jest absurdalne i to jest, że tak powiem, taka niesprawiedliwa sytuacja w odniesieniu do wszystkich szpitali, bo przecież może być bardzo mały szpital, wysoko specjalistyczny w jakiejś jednej dziedzinie, do którego będą ściągać pacjenci z całej Polski, a przecież są takie na Mazowszu szpitale. I traktowanie takiego szpitala jako szpitala małego powiatowego no jest po prostu zupełnie odbiega od norm europejskich i światowych. To, kto tam leczy, z jakimi kwalifikacjami i jakie procedury realizuje i do jakiej diagnostyki ma dostęp, to jest klucz wyceny punktu czy wyceny świadczenia na całym świecie.
Pani prezydent, tak naprawdę to teraz, no jakby ta sprawa już na szczęście, miejmy nadzieję, że już na stałe jest załatwiona, tak. Ale po części to chyba wynikało, tak jak pamiętam, rozmowy nieoficjalne oczywiście, bo pracownicy Funduszu Zdrowia nie bardzo chcieli, jak to się krytykować szefów, tak. Nie wypadało. No wynikało to z pozycji jakby pana marszałka, który no, jest organem założycielskim dla no, dużej liczby szpitali na Mazowszu, że to podobno był ten powód.
Bardzo możliwe. Ja tego nie wiem. Niemniej, moim zdaniem, powinniśmy iść w kierunku zmieniania tej rzeczywistości na taką rzeczywistość bardziej normalną i zdrową, a nie
nieuznaniową,
a po prostu przyjmować, staramy się i tutaj pretendujemy do państwa takiego wysoko rozwiniętego w Europie, a jakby przyklepujemy i kładziemy plaster na chore sytuacje. Więc no, właściwie to można już zamknąć ten rozdział i bardzo się cieszę i myślę, że tutaj zmiana też dyrektora Mazowieckiego Funduszu Zdrowia też ma jakieś swoje znaczenie, bo przecież diabeł tkwi w tym, jak ludzie podchodzą do pewnych spraw. Także tutaj to jest jedna sprawa. Poza tym nie ukrywam, że w rozmowach pomogła nam też pani minister Kopacz.
Naszym gościem jest wiceprezydent Radomian na Kwiecień. Pani prezydent, kontrakt szpital podpisał drugi w tym roku, ale znowu tymczasowy. Z czego to wynika? Dlaczego tylko na 2 miesiące?
Dlatego, że za 2 miesiące wchodzą tak zwane jednorodne grupy pacjentów. Co to oznacza? Ja tak pokrótce wyjaśnię radiosłuchaczom.
No właśnie, bo ten termin pada, tak ciągle się go czyta, słyszy.
Tak, że w tej chwili, jeśli pacjent trafia do szpitala i ma wykonaną określoną procedurę medyczną, na przykład ten popularny wyrostek robaczkowy, prawda? To w katalogu jest zapisana dokładnie taka właśnie procedura. Wycięcie, czy tam zabieg operacyjny na wyrostku robaczkowym i tak dalej. On jest wyceniony na konkretną
liczbę
punktów, która jest z kolei przeliczana na cenę. Natomiast za 2 miesiące wchodzą jednorodne grupy pacjentów. Co to znaczy? Że ten wyrostek robaczkowy trafi do jakiegoś takiego wspólnego worka dla wielu procedur.
O podobnym charakterze,
tak. I te procedury są uśrednione cenowo i wycenione. Czyli ten katalog świadczeń, który w tej chwili liczy ponad tam 1500 procedur, zwęzi się do tam, nie wiem, może 300-400 tak zwanych grup i w ramach tego będzie rozliczany. Ale muszę Państwu powiedzieć, że my się w niektórych tych świadczeniach bardzo obawiamy, bo z czego to wynika? Że i tak do tej pory jest bardzo duża grupa procedur medycznych, bardzo nisko wycenionych. One są po prostu źle wycenione.
Do których de facto szpital dokłada pieniędzy.
Tak. I wejście jeszcze tej procedury do grupy procedur, które są jeszcze niżej wycenione, no to jeszcze bardziej będzie pogłębiało ten dysonans między faktycznymi kosztami, a tym, ile my tutaj musimy wydać na pacjenta. Także obawiamy się, no zobaczymy, no na części procedur może trochę zyskamy, na części stracimy. Jak ja to mówię, no życie pokaże.
Z pani słów przebija pewna obawa, co jakby kłóci się z optymizmem Ministerstwa Zdrowia, bo ja pamiętam i Funduszu Zdrowia, że parę miesięcy temu, kiedy były te protesty i kiedy powstawały projekty, kiedy zapowiadano projekty reformy systemu, to właśnie mówiono, że te jednorodne grupy pacjentów to jest jakby takie pewne panaceum na kłopoty, bo będzie łatwiejsze liczenie, łatwiejsze rozliczanie i jakby no, szacowanie tych kosztów w szpitalach, że na tym wszyscy zyskamy.
No, ja z kolei opieram się na rozmowach z lekarzami, z osobami, które właśnie dokonują tych rozliczeń, które już powoli zapoznają się z materiałami szczegółowymi dotyczącymi realizacji procedur w ramach właśnie tych jednorodnych grup pacjentów. No i tutaj nie ma tego optymizmu. Ja przyjmuję za dobrą monetę to, co mówi ministerstwo, ale staram się racjonalnie na to spojrzeć i poza tym ja się też tym zajmowałam praktycznie przez 6 lat poprzednich i po prostu wiem, o czym mówię, jako praktyk. No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to ja się mylę i mylą się lekarze. Nie chcę absolutnie tutaj podważać czy dyskredytować tej propozycji. No, zobaczymy. No, mam nadzieję.
Zobaczymy w negocjacjach,
zobaczymy w praktyce, jak zaczniemy rozliczać te procedury. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja powiem tak. to prawo, te przepisy i nawet te grupy jednorodne tworzą ludzie, więc też można to poprawić. Jeśli coś będzie nie tak, to myślę, że tutaj też ministerstwo będzie otwarte na pewne sugestie i informacje od środowiska płynące, że na przykład w tym zakresie coś nie funkcjonuje albo gdzieś jakąś procedurę trzeba przesunąć. I myślę, że tutaj po prostu no nie jest to przecież, jest to prawo, które my tworzymy i my je możemy zmienić w tym zakresie.
Mówiąc obrazowo, nie jest to dekalog.
Dokładnie.
Można zmienić,
cały czas o tym myślałam, ale tutaj nie chciałam aż takiego porównania użyć, ale właśnie to tak jest.
Pani prezydent, jak szybko powinny szpitale w tym Radomsku zakończyć te rozmowy na temat tych kontraktów w ramach już jednorodnych grup pacjentów?
No to jak się skończy i wyczerpie się ten na te 2 miesiące, to od 1 lipca znowu rozpoczną się rozmowy. Także tu jesteśmy lada moment ponownie przed rozmowami, bo proszę Państwa, to, że coś... Tak naprawdę te rozmowy cały czas trwają, bo my nie tak dawno dopiero podpisaliśmy, ale to jest dopiero za miesiąc maj i czerwiec, czyli tak naprawdę w czerwcu podpisaliśmy umowę, która już obowiązuje od maja. Więc nie wiem, może się zakończą te rozmowy w lipcu, a może w połowie sierpnia. Zobaczymy.
Dzisiaj naszym gościem jest wiceprezydent Radomianna Kwiecień. Rozmawiamy o służbie zdrowia, mówiliśmy o szpitalu. Natomiast no, niewesoła sytuacja, przynajmniej tak wynika z informacji pojawiających się w radomskiej prasie, jest w pogotowiu ratunkowym, bo w skrajnym przypadku grozi nam to, że nie będzie lekarzy i znowu w tle są pieniądze.
Tak, wczoraj odbyła się Komisja Zdrowia. Ona zresztą, komisja zebrała się w siedzibie pogotowia tutaj ratunkowego, radomskiego pogotowia. I pan dyrektor przedstawił nam, jaka jest sytuacja finansowa, jakie są możliwości, jakie są żądania. No, pan dyrektor tutaj przedstawił, że żądania oczywiście tej grupy lekarzy, którą teraz zatrudnia, jest niemożliwa do zrealizowania absolutnie. Natomiast pokazał, i tutaj żeśmy dyskutowali nad tym, jakie rozwiązania są stosowane w innych miastach, a przecież wiemy i zgodnie z przepisami w zespole pogotowia czy w zespole ratownictwa nie musi być lekarz. Pewnie, że są sytuacje, w których jest wymagany. No i jeżeli będzie grupa lekarzy, która dalej będzie się, znaczy wszyscy lekarze będą się upierali przy takich podwyżkach, to zapewne dokonamy takiego rozwiązania, że no spełnimy te oczekiwania, ale tylko w odniesieniu do niewielkiej grupy, takiej niezbędnej.
A reszta zwolniona?
No, nie tyle zwolnienia, ile nie przedłużymy kontraktów. Nie ma innego wyjścia. No. Nie ma innego wyjścia. Nie jesteśmy w stanie spełnić tych oczekiwań. Tam są lekarze na kontraktach i tutaj po prostu...
No ja czytałem też komentarze w internecie, gdzie część Radomian też jest trochę jakby zbulwersowana żądaniami 40 paru złotych za godzinę pracy, bo takie stawki podobno padały.
To znaczy w tej chwili lekarz za 7 godzin 35 minut w pogotowiu, dokładnie lekarz drugiego stopnia ze specjalizacją, osiąga pensję tak zwaną podstawową około 7 tysięcy, ponad 7 tysięcy. Drugie tyle zarabia na dyżurach. No i to jest mało.
Czyli mówimy już o kwotach naprawdę sporych.
Bardzo dużych. A chcę powiedzieć, że zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym, no to akurat w tym kierunku idą zmiany, że po prostu nie stać naszego ratownictwa na pracę lekarzy. Tak jest na Zachodzie. No, na Zachodzie w tych zespołach ratunkowych są ratownicy medyczni. No i jeśli dla lekarzy ta praca jest, że tak powiem, nieatrakcyjna, no to po prostu my obracamy się w takich realiach i w takich możliwościach płacowych, na jakie pozwala nam Narodowy Fundusz Zdrowia. Z pustego i Salomon nie naleje, a pan dyrektor no nie ma tutaj, że tak powiem, maszynki do robienia pieniędzy, że może spełnić każde oczekiwanie każdego, kto sobie tam, że tak powiem, wymyśli stawkę. No stawkę horrendalną wręcz. I tutaj po prostu my nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego. Nie możemy. Sytuacja pogotowia jest taka, że w tym roku jeszcze to pogotowie wynik finansowy osiągnęło w miarę dobry, ale te żądania doprowadziłyby do tego, że w ciągu jednego roku sytuacja finansowa zrobiłaby się katastrofalna. No na to pozwolić nie możemy. My musimy myśleć i o karetkach, o taborze, tym, który jest użytkowany przez pracowników. Poza tym o pozostałych pracownikach, przecież tam pracują ratownicy, pracują kierowcy, pracują przede wszystkim pielęgniarki, bardzo duża grupa pielęgniarek ze świetnym doświadczeniem, pielęgniarek, które są pielęgniarkami dyplomowanymi, a do tego mają ukończone często gęsto specjalizacje z zakresu ratownictwa medycznego. Proszę mi wierzyć, że to są naprawdę wysokiej klasy specjalistki.
Pani prezydent, ale z drugiej strony no, nieciekawie się robi w ogóle w ratownictwie medycznym, bo kilka dni temu Związek Zawodowy, ten Krajowy Ratowników Medycznych podjął decyzję o rozpoczęciu protestu. Na razie to ma być oflagowanie stacji, plakaty i tak dalej, ale no w tle brzmi nam już sprawa strajku. Czy ratownicy jakieś postulaty płacowe radomscy formułowali wobec dyrektora?
Ja wczoraj rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o lekarzach. Tutaj dyrektor nie przekazywał nam w tym zakresie żadnych informacji, więc co do tego i co do tej informacji, którą przekazuje pan redaktor, nie mogę się w żaden sposób odnieść.
No decyzje pewnie będą zapadały na szczeblu krajowego związku. No,
myślę, że tak. Do mnie też docierały
o
takie...
O akcji dogadywali.
Do mnie docierały też takie... oczywiście ja też na bieżąco śledzę, co się w kraju dzieje i też tego słuchałam. Natomiast tutaj pan dyrektor nie przekazywał mi jakichś niepokojących informacji w tym zakresie.
Rozmawiam dzisiaj z wiceprezydent Radomia Hanną Kwiecień. Pani prezydent, odejdźmy od spraw ochrony zdrowia, aczkolwiek znowu temat, który chciałem podjąć w pomocy społecznej, jakoś po części się z tym wiąże. Ostatnio też jesteśmy jako społeczeństwo zalewani różnymi informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w domach opieki, a to są jakieś, prawda, skargi pacjentów, a to ich rodzin. Jak sytuacja wygląda w Radomiu? Bo tu miały też być robione działania, powiedzmy w cudzysłowie, kontrolne, sprawdzające funkcjonowanie domów pomocy społecznej.
Tak, i tego rodzaju kontrole w niektórych domach już się zakończyły, w niektórych domach jeszcze trwają.
Jest dobrze czy źle?
No chcę powiedzieć, że potwierdziły się przede wszystkim nieprawidłowości, przede wszystkim w domu nad potokiem, w domu weterana walki i pracy. Tutaj chcę powiedzieć, że odbyła się kontrola w ubiegłym roku, kontrola z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która w zakresie tylko, że tak powiem, w jednym zakresie, o tak powiem, w jednym zakresie, w zakresie tak zwanych depozytów. I ona wskazała już, że coś się dzieje złego. Po zapoznaniu się z takim wstępnym, można powiedzieć, wstępnymi wnioskami z tej kontroli, zdecydowaliśmy, że będzie kontrola kompleksowa i tą kontrolę przeprowadzi miejski urząd, Wydział Kontroli. I ta kontrola potwierdziła te nieprawidłowości. Tutaj chodzi po prostu o depozyty, konkretnie o kwestie związane z tym, iż w sytuacji, kiedy mieszkaniec umiera, pozostaje jego majątek, to osoby, które przejmują to, co pozostało po tej osobie, powinny po prostu okazać się postanowieniem sądu o przejęciu spadku. Natomiast tutaj absolutnie nie, po prostu nie dopełniano formalności w tym zakresie, jakby tego w ogóle nie pilnowano. Nie wykazano, żeby doszło do jakichś zagarnięć, natomiast no tutaj...
Ale takie ryzyko istnieje teoretycznie, jeżeli się nie sprawdza, prawda, dokumentów sądowych i tak dalej, no to...
No takie ryzyko istnieje, natomiast pod tym względem też to dosyć skrupulatnie zostało sprawdzone. No ale prawda jest taka, że tak zwanych nie było postępowań spadkowych. No były też inne, różne inne niedociągnięcia w tym domu w zakresie, bym powiedziała, nadzoru i zarządzania. W związku z tym ja po prostu oceniłam, że moja współpraca z panem dyrektorem w tym zakresie no, nie może dalej być kontynuowana I po prostu postanowiliśmy się rozstać z panem dyrektorem. Tłem jakby rozstania się są tylko i wyłącznie wyniki kontroli w tym domu. Stwierdziłam też, że muszą nastąpić pewne zmiany w odniesieniu do zarządzania. Przeprowadziłam od razu szkolenie w zakresie postępowania z depozytami. Poprosiłam prawnika, który się bardzo szczegółowo przygotował w tym zakresie. Mimo iż były zarządzenia i regulaminy, to te regulaminy tak naprawdę w ogóle były martwe. One nie były
respektowane.
Poprosiłam, żeby przeprowadzono takie bardzo szczegółowe szkolenie dla dyrekcji, dla księgowych, dla kadry zarządzającej w domach pomocy społecznej. Szkolenie się odbyło na terenie Urzędu Miasta. Mam nadzieję, że już nigdy do takiej sytuacji nie dojdzie. No i trwają dalsze kontrole w tym zakresie i w innych zakresach. W zakresach tutaj zarządzania kadrami, zarządzania księgowego i wiele innych. No i niestety w niektórych tych sprawach też nadal są pewne niedociągnięcia. Nie ma to może takiej wielkiej wagi, natomiast są. To wskazuje na pewną jakość pracy i zarządzania i uważam, że w tym zakresie muszą nastąpić zmiany co do jakości.
Pani prezydent, ale może uspokójmy naszych słuchaczy. Nie ma też przypadków jakichś drastycznych, to znaczy, że z czyjejś winy, nie wiem, jest kiepska opieka nad tymi osobami.
Nie, co do kwestii związanych z merytoryczną opieką, czyli tą opieką, którą świadczą panie pielęgniarki, opiekunki, to ja tutaj uwag żadnych nie mam. I tutaj najlepsze.
Czyli rodziny mogą być spokojne.
Rodziny mogą być.
Bliscy, którzy są w domach.
Jak najbardziej. Co prawda też właśnie związana z weteranem była słynna sprawa pana, który leżał, młodego człowieka, który leżał i który opublikował na stronie internetowej taki apel o wolontariusza. Ja chcę powiedzieć, że tutaj jakby rozwiać wszelkie wątpliwości. Panu była proponowana praktycznie stale pomoc przy uruchamianiu czy przy podnoszeniu. I pan po prostu z tej pomocy nie chciał skorzystać. I tak jak napisał zresztą wyjaśnienie do gazety, aczkolwiek no tutaj jestem niestety trochę rozczarowana, że gazeta nie opublikowała całego listu wyjaśniającego sprawę, a napisał to właśnie mieszkaniec, iż po prostu nie chciał, gdyż krępował się i gdyż obawiał się, że przy tym uruchamianiu po prostu pielęgniarki, kobiety no, doznają, nie wiem, jakiegoś uszczerbku na własnym zdrowiu. Dlatego no, wystąpił z takim apelem, a tutaj potem rozgorzała ogromna dyskusja,
że nie ma opieki.
Pan był bardzo, że tak powiem, rozczarowany, napisał do mnie także takie pismo, i w którym niemalże widziałam, że jakby mógł, to by przepraszał wszystkich.
Za zamieszanie
powiedział właśnie, że on się odnalazł tam niemalże rodzinę i dlatego, że naprawdę pielęgniarki, opiekunki bardzo troskliwie opiekują się zarówno tym mieszkańcem, jak i wieloma innymi. Nawet między mieszkańcami a pracownikami przecież nawiązują się wieloletnie przyjaźnie. To nie jest mieszkaniec domu pomocy społecznej, to nie jest osoba, która trafia tam na tydzień, a przecież nawet w tak krótkich okresach czasu pobytu na przykład pacjenta w szpitalu między personelem a pacjentem nawiązują się pewne relacje społeczne. A cóż dopiero w takich domach pomocy społecznej, gdzie pacjent jest kilka lat. Naprawdę tam powstają takie relacje międzyludzkie, które można dokładnie odnieść się do relacji rodzinnych.
Także podsumowując, pani prezydent, są pewne nieprawidłowości dotyczące jakby organizacji,
tak, zarządzania, nadzoru.
Natomiast sama opieka jest taka, jaka powinna być.
Sama opieka jest bardzo dobra, nie mam żadnych uwag, nie mam żadnych sygnałów od mieszkańców, wręcz przeciwnie, byłam na kilku spotkaniach i tutaj wszyscy mieszkańcy deklarują, że są szczęśliwi w tym domu. Rada Mieszkańców przekazywała mi takie informacje, że bardzo dobrze im się w tych domach mieszka.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem była dzisiaj wiceprezydent Radomia Anna Kwiecień.
Dziękuję bardzo.